Dzień dobry, przed mikrofonem Krystyna Awremienko. Dzisiejsza poranna rozmowa pozwoli nam wczuć się w klimat Dalekiego Wschodu. Jej tematem będzie starochińska gra strategiczna, a dokładnie działający w Lublinie Klub Go. W studiu Radia Centrum mam przyjemność gościć Kamilę Jerzyka, wicedyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie oraz opiekuna klubu. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam.
Rozpocząć naszą rozmowę chciałbym od pytania, na czym właściwie polega Go i jakie są reguły tej gry planszowej?
Jest to gra planszowa, pochodzi z Dalekiego Wschodu, ma bardzo dalekie pochodzenie w czasie, bo około 5000 lat podobno takie ma korzenie. Jest to właśnie gra dla dwóch osób, ale możliwe jest też granie kilka osób naraz i właściwie można nauczyć każdą osobę grać w tą grę dosyć szybko, natomiast później jest coraz więcej niuansów, o których pewnie trochę powiemy w trakcie spotkania.
A jak właśnie wygląda ta typowa rozgrywka i na czym właśnie ona polega?
To może jeszcze o regułach powiem, bo mamy właściwie tylko dwa elementy z wyposażenia. Pierwsze to jest plansza i to jest goban tak zwany, taka powiedzmy szachownica z narysowanymi liniami prostopadłowymi. Jest ich jakby 19 takich kratek, 19 oczywiście w jednej osi. Do tego są właściwie kamienie. Kamienie są koloru białego i czarnego i to właściwie tyle z wyposażenia. Później jak grając, to właściwie gramy na tych liniach czarnych, na tym gobanie. Gramy właściwie w ten sposób, że tworzymy pewne grupy kamieni, bliżej czy dalej od siebie położone, które łączą się w pewne większe grupy i na końcu, po już jakimś tam czasie gry, wychodzi z tego jakaś taka powierzchnia czy teren. Teoretycznie ktoś musi wygrać tą planszę, więc ilość tego terenu decyduje o tym, kto wygrał. Tak w skrócie można by powiedzieć. Natomiast oczywiście jest trochę niuansów w trakcie gry, czyli liczenie oddechów, w ogóle oddechy kamieni, zabijanie tych pionków, czyli kamieni, czy oczy na przykład, takie aspekty jeszcze są w trakcie gry.
Czy właśnie dla osób, którzy się nie znają na tej grze, czy mógłby pan wytłumaczyć, co kryje się za tymi nazwami? Bo podejrzewam, są to pewne triki, pozycje na planszy?
Można trochę kojarzyć to z szachami. Ta plansza jest troszeczkę większa, ale jakby mniej elementów na niej się pokazuje. I teraz, żeby gra była ciekawa i nie była taka schematyczna, tworzy się właściwie kilka zasad, które decydują później o tym, że nie może być na przykład remisu. I to właściwie jest taka główna idea różniąca od szachów, bo tutaj ktoś musi wygrać. Jest taka pewna zasada, gdzie zaczynający na przykład białymi kamieniami ma zasadę 6,5 punkta więcej na starcie, tylko dlatego, że zaczyna jako drugi, bo zawsze w Gogu zaczynają kamienie czarne. Więc ma pewną stratę, czarny ma sentę, czyli inicjatywę i zawsze jest troszeczkę do przodu, jeżeli potrafi to wykorzystać. Natomiast jeśli chodzi o takie pierwsze szkolenie, to każdego można nauczyć tych zasad w ciągu kilkunastu minut. Natomiast po takim pierwszym szkoleniu właściwie okazuje się, że ta gra mimo takiej surowości, prostoty i dosyć dużej przejrzystości okazuje się, że ma troszeczkę więcej do powiedzenia i jest troszeczkę trudniejsza w takim myśleniu abstrakcyjnym.
Go uważany jest za najstarszą wciąż rozgrywaną grę planszową na świecie i trochę pan już ten temat poruszył, że jej początki sięgają bardzo daleko i właśnie według niektórych źródeł, chociaż uważane są one za mity, bo nie są potwierdzone, gra ta sięga, jej korzenie sięgają 2000 lat przed naszą erą. Czy mógłby pan przybliżyć nam historię jej rozwoju bardziej dokładnie?
To może nie aż tak będzie dokładne, bo to jednak są cały czas czasy przed naszą erą i to dosyć istotne ilości, czyli 2000 lat przed naszą erą. Tak naprawdę podobno już około 3 tysiąclecia przed naszą erą ta gra już istniała, natomiast troszeczkę w innej formie, bo podobno, oczywiście to wszystko jest takie ze znakiem zapytania, służyła bardziej jako takie ćwiczenie dla myśliwych w zdobywaniu zwierzyny, żeby schematycznie, strategicznie podejść do tej zwierzyny. Bo może wcześniej powiedziałem, ale ta gra jest strategiczna i to właściwie jest taka trochę walka. Natomiast wszystko zależy od tego, jak kto w tą grę gra, bo można tak samo pograć tak bardziej spokojnie i to po prostu będzie dialog między dwoma graczami, mniej agresywny niż by się wydawało po usłyszeniu tego, że jest to gra strategiczna. I takie były raczej początki i była też taka legenda, to też około 2000 lat przed naszą erą, już to jest niby tak bardziej potwierdzone, chociaż dalej to jest legenda. Jeden z cesarzy, który miał syna, następcę tronu, nie był najlepszy w nauce. I ten ojciec, ten cesarz podobno wymyślił, czy powiedzmy zaadaptował tą grę do tego, żeby jego dziecko trochę zachęciło się do nauki, że myślało strategicznie, myślało taktycznie też. No i tak podobno to wyglądało na początku. Później, wiadomo, pojawiała się ta gra głównie u dworzan, na dworze cesarskim. Dopiero później z czasem przenikała do takich warstw biedniejszych. No i dzisiaj właściwie każdy w to może grać. Ona jest bardziej popularna na wschodzie cały czas i najlepsi gracze, wiadomo, to jest Azja Wschodnia, Chiny, Korea, Japonia. Natomiast Europejczycy też już trochę grają, chociaż mało kto o tym wie, jeżeli nie gra w planszowe takie strategiczne gry. Raczej dalej niszowa w Europie.
Edward Lasker, szachista i mistrz gry w Go, powiedział: jeżeli szachy są królową gier, to Go z pewnością jest ich cesarzem. Jak odniósłby się pan z perspektywy własnego doświadczenia do tej wypowiedzi?
Nawet kiedyś słyszałem ten cytat i to właściwie jest proste wytłumaczenie. W szachach szachownica ma, powiedzmy, pewną ilość skończonych ruchów, Go też. Ale proszę sobie wyobrazić, jakby, że jest 19 możliwości z osi X i 19 z osi Y. Czyli podniesione do potęgi, teraz jakby zmienne, do tego dojdziemy, to dochodzi do tego taki fakt, że właściwie żadna gra, która na początku jest właściwie schematyczna i podobna, po kilkunastu ruchach okazuje się, że zawsze wynik jest różny. Po prostu kamienie raczej kładziemy z możliwością jakiegoś zapamiętania, natomiast na pewno nie w takiej dłużej sekwencji wymiany przez gracze ruchów. Więc chyba chodzi o to, że jest troszeczkę bardziej szeroka, że nie można pewnych schematów się tu nauczyć. Tutaj są pewne schematy, one się nazywają joseki, czyli takie ustalone wzorce pewnych technik, jakieś odpowiedzi, ale one też są tylko na ileś ruchów. I można je zagrywać w różnych miejscach planszy, czasami można je modyfikować. To nie jest taka gra tak bardzo schematyczna, jakby się wydawało. Tutaj można sobie pozwolić na takie puszczenia się w tą planszę, wejście i tak zrozumienie na zasadzie takiego abstrakcyjnego myślenia. Ja to troszeczkę kojarzę z Solaris Lema, że nie jest to takie do końca zrozumiałe, ale można czasami poczuć tą planszę i wtedy grać bardzo niestandardowo. No i bardzo możliwe, że będziesz zwycięzcą na końcu tej planszy, chociaż samo zwycięstwo nie jest istotne.
Wiele osób sięga po gry strategiczne, by nauczyć się czegoś nowego i rozwijać swoje umiejętności. Dlaczego więc warto spróbować swoich sił w Go?
Tak jak tutaj wcześniej zaznaczałem, mimo że jest to gra strategiczna i właściwie często wykorzystywana na początku jako jakiś element walki czy ćwiczenia strategicznego przez jakichś wodzów, to później właściwie zrozumiano, że są inne aspekty niż tylko strategia. I tutaj na przykład są fajne takie aspekty dobre dla człowieka, psychologiczne, uczenie jakiejś harmonii. Ta gra w ogóle teoretycznie odzwierciedla jakiś porządek wszechświata, poszukiwanie tego taoizmu tutaj jest jeszcze. Ta filozofia jest w ogóle bardzo głęboka. Dotyka gdzieś tam problemów konfucjonizmu, taoizmu, ale tak patrząc na człowieka, który nie musi się tym interesować, to jest też dobra dla mózgu po prostu, bo przez to, że ona nie jest aż tak bardzo schematyczna, uczy myśleć, zmusza do myślenia i zawsze jakiś wynik jest poprawny. To jest na pewno takie zdrowe dla dzisiejszego przesytu bodźcami. Chyba też dlatego, przez to, że jest taka surowa i jest mało tych elementów, to skupiamy się jakby na czymś więcej niż na tym całym takim pięknym sztafarzu czasami gier strategicznych różnych.
Nie mogę również nie zapytać pana o to, jak się narodził ten pomysł, by przenieść tę klasyczną grę Dalekiego Wschodu do Lublina. Jak się pojawił lubelski klub Go?
I nie jestem założycielem. Ten klub istniał tutaj dużo wcześniej niż ja pojawiłem się w Lublinie, bo istniał około roku 2010, zdaje się. I założyła to taka grupka chłopaków, mogę ich nawet pozdrowić z tego miejsca. Jarek, Piotrek, Przemek i jeszcze parę osób, których ja już nie poznałem. I oni grali parę lat w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie na Bernardyńskiej 14a. Natomiast grupa trochę dorosła. Trochę inne priorytety mieli i właściwie przez kilkanaście lat była zawieszona. Pewnego dnia tutaj kolega kiedyś szedł przez Stare Miasto i spotkał się z chłopakami. I tak właśnie powstał pomysł powrotu do Młodzieżowego Domu Kultury, chodzenia cyklicznego. No i dostałem po prostu zapytanie od poprzedniej jeszcze pani dyrektora Domu Kultury, czy nie chciałbym tej grupy przypilnować. Zupełnie nie wiedziałem, co to za grupa, nie rozumiałem tej gry. Nie rozumiałem też, dlaczego oni w to grają, ale po czasie, jak przychodziłem do nich, zacząłem się nimi tak trochę opiekować. Musiałem trochę poznać tę grę od środka, żeby też wiedzieć, czego tutaj uczyć. Na przykład gracze, które przychodzą nowi. I się okazało, że to całkiem fajna gra, która nie tylko jest grą strategiczną, nie tylko uczy jakichś elementów filozoficznych, ale też na przykład poszukuje po prostu jakiejś harmonii, jakiegoś dialogu z drugim człowiekiem, takiego niewerbalnego języka, czy w ogóle uspokaja w pewnym sensie, bo też w tej grze chodzi o pewne kontrolę emocji. Jak wcześniej wspominałem o oddechach, to można też to przerzucić jakby na taką metaforą o tym opanowaniu oddechem swoim. Szczególnie jak w radiu jesteśmy, to pani na pewno wie, że kto panuje nad oddechem, ten może poprowadzić dialog w dobrym kierunku. I to właściwie ta gra też uczy, chociaż jest to oczywiście metafora, bo gramy oczywiście kamieniami na planszy i zabieramy oddechy tym kamieniom, bądź nie.
Zapytam jeszcze, jak wyglądają spotkania Lubelskiego Klubu Go i jak często się odbywają?
Odbywają się co środę, od 17 do 20. W następnym roku akademickim raczej to będzie wtorek, co prawda, ale to wszystko pojawi się na stronie, także będzie aktualizacja. Natomiast jeszcze w tym roku akademickim, szkolnym, następne spotkania też są w środę od 17 do 20 i właściwie one wyglądają w ten sposób, że jeżeli chcę od początku sobie wejść w taki rytm od września, bo mamy jakiś tam cykl spotkań, cykl na lekcji, które możemy przeanalizować po kolei. Jeżeli ktoś przyjdzie tak po prostu z miasta, czy tak po prostu chce sprawdzić, nawet dzisiaj, to oczywiście jest to gra dowolna, takie bardziej pokazanie tych aspektów, pokazanie pierwszych podstawowych ruchów i w sumie to od niego potem zależy, czy on dalej będzie chodził i będziemy dalej pokazywać mu pewne techniki, głębszą tą grę od takiej strategicznej pozycji, czy po prostu jest to gra taka dowolna. Na przykład z dziećmi tak mam, że dzieci przychodzą niektóre już cyklicznie i no nie oszukujmy się, ta filozofia ich nie obchodzi, ale lubią sobie pograć nawet z rówieśnikiem, bądź nawet ze mną. Czasami po prostu z nauczycielem lubią sobie pograć te dzieci i ich też to uczę po prostu jakiegoś takiego panowania nad emocjami, nad oddechami. Dzieci nie lubią przegrywać, a tutaj trzeba się nauczyć przegrywać, bo pamiętam też jak ja grałem na początku, to minął rok od gry, którą pierwszy raz wygrałem. I na początku jako Europejczyk to było dosyć irytujące. Dopiero później zrozumiałem, że właściwie w tej grze nie chodzi też o wygrywanie. Chodzi właściwie bardziej o taki dialog z tym drugim graczem, dialog bez słów. Można też się po prostu zaprzyjaźnić z tymi graczami.
Czyli aktualnie można dołączyć do klubu i nie ma specjalnych warunków, które należy spełnić, by brać udział w spotkaniach.
Tak jest. Można mieć lat 5. W Azji grają ludzie nawet młodsi. Sam pamiętam, jak grałem kiedyś w takim turnieju online i przegrałem z jakimś 5-latkiem. Natomiast można też mieć lat 80 i też można w to grać. Mało tego, jest ta gra, to jest diagnozowane naukowo, jest bardzo pomocna dla seniorów, bo jest takie przysłowie czy powiedzenie, że kto gra w tą grę, ten nie ma Alzheimera na przykład, bo te procesy z mózgiem są tutaj jakby istotne i trochę zmusza ta gra do jakiegoś wysiłku. Czy to prawda, to nie wiem, ale można by zaryzykować.
Nie mogę również nie skorzystać z tego, że dziś spotkaliśmy się z panem w studiu Radia Centrum i nie zapytać o inne zajęcia i warsztaty organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie. Jakie jeszcze możliwości rozwoju oferuje instytucja?
Szerokie. Jest to ogólnie edukacja artystyczna głównie i to właściwie są zajęcia cykliczne bądź stałe. Przy tych stałych to mamy zajęcia właściwie dla młodzieży od małych dzieci, od 6-7 lat do 24 roku życia, więc uczniowie szkół średnich, studenci, ale pewne grupy są takimi łączonymi grupami i jesteśmy też otwarci jakby na starszych, starsze osoby powyżej tego wieku. Zajęcia, jeśli mamy, to oczywiście plastyczne, grafika, 100 technik plastycznych, rysunek, rysunek studyjny, malarstwo, oprócz tego taneczne, teatralne, wokalne, także też one są zróżnicowane dla dzieci, dla młodzieży. Niektóre są już oczywiście dla młodzieży bardziej zaawansowanej. A oprócz tego gitara, ukulele. Pewnie nie wszystko powiedziałem, ale jest ich około 20 takich zajęć stałych. Do tego dochodzą jakieś cykliczne warsztaty, czy to plastyczne, czy animacyjne, czy to takie też zajęcia stałe, które przychodzą dzieci ze szkół do nas na zajęcia stałe do działu programów. A oprócz tego właściwie każdy pomysł, który gdzieś się narodzi, może być u nas zrobiony do końca, jakby od początku do końca.
Patrząc na program wydarzeń instytucji, można zauważyć, że prawie co miesiąc w przestrzeniach Młodzieżowego Domu Kultury odbywają się różnorodne wystawy. Aktualnie można zobaczyć ekspozycję Lustrzane Odbicie, składającą się właściwie z dwóch wystaw. Jak wygląda współpraca z artystami, których dzieła mamy okazję oglądać w przestrzeniach instytucji?
Tak, właściwie takie mam założenie, że te wystawy mamy co miesiąc, dosłownie co miesiąc. Raczej nie ma wystawy, która trwa dłużej niż miesiąc, ponieważ dosyć dużo chętnych mamy. I to już nie tylko artystów z Lublina, a także spoza województwa. W tym roku byli też artyści z Pomorza, z Mazowieckiego, z Siedlec, z Radomszczyzny, z Wrocławia niedługo będzie w październiku. Także też cieszymy się z takiego odbioru naszej instytucji, bo galeria to jest projekt edukacyjny, który trwa tutaj już wiele, wiele lat. On zaczął być w naszej placówce w latach, zdaje się, 90., może troszeczkę później. Z powodzeniem był prowadzony przez moich kolegów i koleżanki wcześniej, a od paru lat jakby zajmuję się tym ja, natomiast wiadomo, pani dyrektor tutaj trzyma pieczę nad całością. Natomiast mi jako plastykowi nawet łatwo się pracuje z plastykami, bo znam ten świat, rozumiem ich potrzeby, wiem czego oczekują i po prostu wychodzimy czasami do nich na tyle przyjaźnie, że te projekty są cały czas eksponowane w tej naszej przestrzeni i właściwie nie ma takiej dziury czasowej, typu nie mamy czego pokazać. A mamy tych przestrzeni kilka wystawienniczych. Tak jak pani mówi, teraz mamy właściwie jedną wystawę, ale to są tak naprawdę dwie ekspozycje i w aż czterech salach. Więc taka jedna z większych ekspozycji w ostatnich latach. I to była właściwie ostatnia wystawa w tym roku szkolnym, akademickim, a od października, od września nowy kalendarz imprez i nowe wystawy.
Wśród zbliżających się wydarzeń instytucji wyróżnić można 8. Międzynarodowy Festiwal Renesansu, który rozpocznie się już w ten piątek i potrwa do niedzieli. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie jest współorganizatorem inicjatywy, dlatego chciałbym poprosić o zdradzenie szczegółów dotyczących atrakcji, które czekają na odwiedzających.
Tak, festiwal w tym roku trwa chyba rekordowo długo, bo 4 dni tak naprawdę. Co prawda ten pierwszy dzień w czwartek to jest tylko jedna atrakcja, gra Splendor akurat w naszej placówce, ale już w piątek i sobotę to będzie właśnie cały dzień. Do tego jeszcze niedzielny, taki czwarty dzień, który organizuje Muzeum Ziemi Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej i Muzeum Narodowe w Lublinie, a my jesteśmy już tylko takim partnerem, ale przez te 2 dni wcześniejsze głównie to będą zajęcia takie historyczne o renesansie lubelskim, w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie. Później oczywiście uroczysty korowód ulicami miasta, to co roku pojawiamy się tutaj przed muzeum, idziemy w stronę na przykład teraz teatru, kiedyś to były Muzeum Ziemi Wschodnich. Oprócz tego będzie kilka spektakli, kilka koncertów takich muzycznych, renesansowych, historycznych, sztuki teatralne. Głównie też w sobotę w Teatrze Starym będziemy akurat. Tu w naszej placówce akurat tylko czwartek i piątek, a już w piątek po południu będzie to Teatr Stary i sobota praktycznie cała Teatr Stary, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj warto wejść też na stronę i aktualny harmonogram pobrać sobie po prostu i zobaczyć i dołączyć, bo w sumie wszystkie zajęcia, wszystkie wydarzenia są za darmo.
I tym akcentem kończymy dzisiejszą poranną rozmowę. Być może przyczyni się ona do odkrycia nowych i interesujących pasji. Naszym gościem był dziś Kamil Jerzyk, wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie oraz opiekun Lubelskiego Klubu GO. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Kolejny program już jutro o tej samej porze. Była z wami Krystyna Awremienko. Życzę miłego dnia i do usłyszenia.